Przeczytam na początek dwa wiersze z psalmu 25. Psalm 25, 4 i 5 wiersz. Psalmista Dawid modli się do Boga i prosi: daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek. Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję. Myśmy w zeszłym tygodniu zadali sobie takie bardzo ważne pytanie. Idziemy do dobrego celu, obierając właściwy kierunek. Wspominałem na Abrahama i Lota. Każdy mógł obrać po jakimś czasie swój kierunek i są chwile w naszym życiu, które o wielu rzeczach decydują i nie jest proste właściwym sposobem się decydować. To Dawid bardzo dobrze znał i dlatego prosi: daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Obserwował Saula, który pomimo tego, że był królem, popełniał błędy. Chodził drogami, które nie przynosiły mu szczęścia, nie przynosiły szczęścia ani narodu izraelskiemu. Taka najłatwiejsza sprawa, aby nie iść tymi złymi drogami, to nie iść nigdzie. Zatrzymać się i stać. Ale to też nie jest to właściwe. W Bożym Słowie bardzo wiele czytamy o ludziach, którzy podróżowali, którzy chodzili, o ludziach, których Bóg prowadził gdzieś, skądś. Kiedy Jezus był tutaj na ziemi, też przemierzał wioski okoliczne, stale był na drogach. A właściwie ten okres wakacji to jest taki okres, kiedy lubimy gdzieś pojechać. Lubimy pojechać do nieznanych, nowych miejsc. Nigdy nie było tak łatwo trafić gdziekolwiek jak dzisiaj. Nie trzeba się nikogo pytać. Nie trzeba zatrzymywać cudzych ludzi, aby się pytać, czy zna tą drogę, czy idę w dobrym kierunku albo nie. Pamiętam kiedyś, też to było przez wakacje, kiedy miałem pojechać na taki obóz jeszcze ze szkoły, a spóźniłem się i autobus wszystkimi odjechał. A ja nie miałem pojęcia, gdzie ten obóz będzie, gdzie jest. Nie wiedziałem, gdzie się poruszyć, w którą stronę. Szkoła była zamknięta. Na dworcu kolejowym nikt nie wiedział, gdzie by taki obóz mógł być. Wiedziałem, że to jest obowiązkowe i modliłem się, choć nie znałem na pamięć ten psalm 25, ale modliłem się właśnie w tym duchu: Panie, pokaż mi drogę, gdzie mam iść, jak mam iść. I wtedy wewnętrznie słyszałem taki podszept: idź do tej pani przy walizkach i zapytaj się jej. I szedłem i ona wiedziała. Później ludzie kierowali mnie z dworca, kiedy przyjechałem już na ten właściwy przystanek. Szedłem godzinę przez las i nie wiedziałem, idę dobrze, mam się wrócić. I znowu modliłem się gorliwie i prosiłem: Panie, pomóż mi jakoś. Już godzinę jestem w lesie, a nie wiem, czy idę właściwie albo skręciłem gdzieś z drogi. Słyszałem wtedy dźwięk motorki i zatrzymałem tego pana, który jechał na motorze, i on był właśnie tym gospodarzem tego obozu i podwiózł mnie na same miejsce. Skończyło to szczęśliwie, ale było to bardzo upokarzające, ale było to też wielkie doświadczenie z Bogiem, kiedy modliłem się, prosiłem Pana, a On mi odpowiadał. A dzisiaj po prostu w wpiszesz adres do urządzenia elektronicznego i nie możesz się zgubić. Nie trzeba się pytać. Czy możemy to ale aplikować do duchowego świata? Dzisiaj wszystkie informacje, różne wykłady na jakikolwiek temat możemy znaleźć na internecie. Możemy bardzo szybko się wszystko dowiedzieć. Ale kiedy potrzebujesz wiedzieć, czy masz zmienić pracę, do jakiej szkoły masz skierować swoje dziecko, czy masz kupić dom albo masz budować od podstawy, z kim się masz ożenić, czy masz w zborze pomagać z dziećmi albo śpiewać w chwałach. To są decyzje, które dużo zmienią w twoim życiu. Gdzie znajdziesz odpowiedzi na takie pytania? Są łatwiejsze takie pytania, które też w Biblii nie znajdziesz, ale jeżeli chcesz wiedzieć, czy masz chodzić do pracy na czas, albo możesz się spóźniać, ale w Biblii jest napisane, co siejesz, to będziesz żnął. I możesz logicznie z tego wywnioskować, jak to będzie z twoim regularnością. Oczywiście nie trzeba się pytać, czy możemy kraść, czy możemy znęcać się nad kimś, czy możemy nienawidzić kogoś. To są rzeczy samo oczywiste. Ale jeśli chcemy iść Bożymi drogami, to potrzebujemy umieć rozpoznać w swoim życiu, jakie Bóg ma zamiary ze mną w takich bardzo konkretnych i praktycznych rzeczach. I chciałbym dzisiaj w trzech takich punktach powiedzieć, w jaki sposób możemy do tego dochodzić, aby kiedy robimy decyzje, aby te decyzje nie były błędne, abyśmy nie błądzili po tym świecie, ale mogli iść tą drogą, którą Bóg dla nas przygotowuje. I w pierwszym rzędzie trzeba być przygotowany na to, że Bóg będzie chciał urzeczywistniać zmiany w naszym życiu. Liczyć z tym, że mogą one nastąpić. Uświadomiłem sobie, że pierwsi apostołowie, pierwsi chrześcijanie przeżyli w Jeruzalemie takie niesamowite rzeczy, takie Boże błogosławieństwo. Przypominaliśmy sobie niedawno, że byli napełnieni Duchem Świętym, że wiele ludzi się nawracało, że doznawali różne wielkie cuda, byli uzdrawiani, byli uwalniani od różnych nałogów, od różnych powiązań. I przy tej euforii tego wielkiego Bożego błogosławieństwa zapomnieli właśnie na ten odkaz Jezusa, zanim on odeszedł tu z tego świata. A ten odkaz brzmiał: kiedy weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was, to będziecie mi świadkami nie tylko w Jerozolimie, ale w całej Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. A oni w ogóle się z Jeruzalemu nie ruszali. Było im tam dobrze. I nam się to może zdarzyć. Kiedy Bóg cię pobłogosławi, kiedy przeżyjesz taki dobry czas, czy w swojej rodzinie, czy w swoim zborze, to możesz być właśnie w tym wielkim niebezpieczeństwie, że zatrzymiesz się w tych rzeczach, że będziesz sobie ich stale odnawiał, przypominał, ale nie będziesz się pytał, tak jak Dawid: daj mi poznać dalsze drogi twoje, Panie. Nie będziesz się modlił: prowadź mnie według twojej prawdy, pouczaj mnie. Kiedy będziesz cieszył się z tego, co Bóg ci dał i będziesz miał poczucie, że to wystarczy. Musiało przyjść prześladowanie do Jeruzalemu, ażeby ten odkaz, ten testament Pana Jezusa zaczął się urzeczywistniać. Dopiero na podstawie tego wielkiego prześladowania chrześcijan zrodził się zbór w Antiochii i w dalszych okolicznych miasteczkach. A kiedy wreszcie ten zbór zaczął żyć, napełnił się, to znowu podczas modlitw, podczas postu Duch Boży przypomina im, wyślijcie apostoła Pawła i Barnabasza, żeby szli dalej. Żeby się nie zatrzymać w tej Antiochii, ale iść dalej. I apostoł Paweł z Barnabaszem poszli. Pan Bóg im pobłogosławił i zakładali zbory dalsze, przygotowywali, uczyli tych nowych chrześcijan prawdy o Jezusie, przypominali im, ile to razy w Starym Testamencie jest mowa o Jezusie, o tym, co On tutaj przyniósł na tento świat. Ale kiedy dojdziemy do 16 rozdziału Dzieł Apostolskich, to tam doczytamy się, że jakby drzwi przed apostołem Pawłem się zamknęły. I apostoł Paweł sobie mógł powiedzieć, tak dobrze Boże, tak jeżeli już dalej nie mam się posuwać, to tutaj pozostanę, tutaj mi jest dobrze, tutaj są wierzący. Apostoł Paweł jednak czuł, że to nie jest jego decyzja, ale to jest decyzja Boża. I w liście do Rzymian zaniechał nam taką wskazówkę, czy taką radę, albowiem wszyscy ci, którzy prowadzeni są przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Wszyscy ci, którzy prowadzeni są, prowadzić to znaczy chodzić, to znaczy być w pewnym ruchu. I apostoł Paweł wtedy, kiedy nie mógł dalej iść, dlatego że Duch Boży zabronił, to on się nie uspokoił, ale był zaniepokojony. Modlił się i pytał się, Boże, co mam czynić dalej? Kiedy dzieci wyrastają z butów, z ubrania, kiedy już łóżko ich jest małe, to wiemy, co mamy czynić. Jesteśmy spokojni. Wiemy, że to jest rozwój tego dziecka, który powoduje, że potrzebuje zmienić garderobę, potrzebuje zmienić łóżko, nawet zabawki. Już nie bawi się z tym, co było na początku. Kupujemy droższe i droższe. Jest tutaj ten rozwój, który jest tak bardzo ważny, aby był i w duchowym życiu. I widzimy go u apostoła Pawła, że wtedy, kiedy miał sen, kiedy widział tego człowieka, który pokazywał mu, żeby przyszedł do Macedonii, apostoł Paweł był przygotowany na tą zmianę i zaraz organizuje właśnie to, żeby tam pojechać. I tam Bóg otworzył te drzwi. Nie zawsze te zmiany porozumiemy na pierwszy rzut oka. Nie zawsze te zmiany są dla nas w ogóle łatwe do tego, aby je zrozumieć. Wspomnijmy na Piotra, kiedy Piotra Pan przygotowywał, aby modlił się z poganami, to Piotr powiedział, Panie, przenigdy, w żadnym wypadku. On był nastawiony na naród żydowski. On był nastawiony na to, że Jezus przyszedł do wybranego narodu i był przekonany o tym, że Duch Święty został wylany, aby to błogosławieństwo przeżywali Żydzi. Nie umiał pomyśleć szerzej, tak jak Bóg to zamierzał, chociaż już w Starym Testamencie wiele razy jest napisane, że to błogosławieństwo Abrahama będzie dla jego narodu, ale też i dla wszystkich dalszych narodów. Ale wtedy to ci apostołowie sobie jeszcze nie uświadamiali. Musieli przechodzić przez pewien proces przemiany, aby wreszcie zaaplikować to wszystko, że taka jest prawda. Ale jak szybko później obróciła się ta karta i już w IV stuleciu z kościołów chrześcijańskich wypchnięto Żydów. Nie chcieli ich tam mieć. Powiedzieli, wyście ukrzyżowali Jezusa, wyście go odrzucili. I wszystkie te błogosławieństwa, które były skierowane na Żydów, przeniosły się na Kościół. I przez całe stulecia Kościół na wszystkich kontynentach prawie że preferował tą Ewangelię zastąpienia, że Żydzi są odrzuceni, a poganie, Kościół jest właśnie ten, który zastąpił Żydów. Jakby ci kaznodzieje nie czytali tego 14 rozdziału listu do Rzymian i inne miejsca, list do Efezów, 2, 3 rozdział, kiedy apostoł Paweł tak mocno podkreśla, że Pan Bóg nie zapomniał na naród izraelski. Narodu izraelskiemu w tej teologii eschatologicznej pozostawiono to miejsce tylko w tym wielkim ucisku, żeby oni za tego ukrzyżowanego Jezusa dużo wycierpieli. A jednak ta teologia zastępcza teologia była tak bardzo niebezpieczna, która spowodowała śmierć wielu milionów narodu wybranego, która spowodowała to, że naród żydowski przez długi, długi czas widział w chrześcijanach swoich nieprzyjaciół, nie widział swoich braci. Dopiero ostatnie 2 stulecia zaczęły zmieniać tą teologię. Jak powoli to idzie, aby widzieć, że Pan Jezus Żydów stale widzi jako swoich braci. Jako tych, od których odszedł i obiecał, że tak jak odszedłem, znowu przyjdę z powrotem. I dobrze jest niechać się prowadzić nie tylko tradycją, nie tylko tym, co słyszymy od przedeszłego pokolenia, ale dobre jest słuchać, niechać się prowadzić Duchem Bożym, ponieważ On zawsze będzie przypominał te dobre rzeczy. Słuchać Pana. Już Mojżesz, kiedy wiedział, że nie wstąpi do ziemi obiecanej, kiedy będzie musiał się jeszcze rozłączyć przed Jordanem z całym tym narodem, który wstąpi do Kanaanu, to on chciał im pod koniec jeszcze raz streścić wszystkie te najważniejsze rzeczy, które wziął od Boga, aby oni słyszeli. I w 6 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej mówi te wspaniałe słowa, które naród izraelski do dzisiaj zna. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Niech pozostaną w twoim sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpisz je twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do swojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na drzwiach swojego domu i na twoich bramach. Słuchaj, Izraelu. Wiecie, dlaczego nie wszedł Mojżesz razem z narodem izraelskim do ziemi obiecanej? Dlatego, że nie słuchał Boga. Bóg mu powiedział: przemów do skały. A on czynił to, co już raz działało. Kiedyś uderzył do skały i ze skały wypłynęła woda. Był nagniewany, że naród izraelski nie jest zadowolony, że narzeka na Mojżesza i na Boga. A Bóg mówi: oto skała, przemów do niej i wyjdzie z niej woda. A Mojżesz uderzył i na własnym doświadczeniu mówi do narodu izraelskiego to, co przyniesie im błogosławieństwo, to, co przyniesie im to, że będą prosperować, że będą mocnym narodem, że będą świadectwem dla całego świata jako ci, którzy są wybrani przez Boga, aby prezentowali posłuszeństwo Boga do wszystkich dalszych narodów. Potrzebujemy słuchać. Słuchać Boga. Słyszeć Go, ale też i umieć to aplikować do swojego życia. Jeżeli chcemy poznać tą właściwą drogę dla swojego życia, potrzebujemy słyszeć Boga. Tego, który nie milczy, który stale mówi, ale wielokrotnie ten szum z wszystkich stron, na który jesteśmy przyzwyczajeni słyszeć, często może zagłuszyć to, co Bóg chce do nas powiedzieć. I wreszcie to trzecie, co tak samo jest bardzo ważne, jest właśnie pytać się Boga. Dawid pyta się i prosi Pana, prowadź mnie, chcę wiedzieć, co masz dla mnie przygotowane. I Dawid jest takim bardzo pięknym, starotestamentowym przykładem, że wielokrotnie pytał się Pana. Wielokrotnie umiał decydować się nie na podstawie własnego rozumu, ale na podstawie tego, co Bóg mu powiedział. Przypomnę jedno takie zdarzenie z 1 Samuelowej z 23 rozdziału. Było to jeszcze w czasie, kiedy Dawid nie był królem, kiedy jeszcze musiał skrywać się przed Saulem. Był jednak żołnierzem, a miał koło siebie 600 dalszych żołnierzy. Umieli bojować, umieli się bronić, jednak Saul był stale w przewadze i Dawid musiał być bardzo ostrożny. I w tym 23 rozdziale pierwszej księgi Samuelowej czytamy, że kiedy zawiadomiono Dawida, oto Filistyni oblegają Kejlem i grabią zboże na sklepiskach, to Dawid radzi się Pana. Czy mam wyruszyć? Czy pokonam tych Filistynów? Pan odrzekł Dawidowi, wyruszaj, a pokonasz Filistynów i oswobodzisz Kejlem. Ludzie Dawida mówili jednak, przecież my tutaj w Judzie żyjemy w lęku, a pójdziemy do Kejli na szyki filistyńskie? I znów radził się Dawid Pana, a Pan dał mu odpowiedź, wstań, idź do Kejli, gdyż oddam Filistynów w twoje ręce. A Dawid wyruszył więc ze swymi ludźmi w kierunku Kejli, zadając im wielką klęskę. Tak wyzwolił Dawid mieszkańców Kejli. Tymczasem zawiadomiono Saula o tym, że Dawid przybył do Kejli i rzekł Bóg. Bóg oddaje go w moje ręce, gdyż wchodząc do miasta mającego bramy i zamki, sam się zamknął. 11 wiersz, czy Saul wyruszy, jak o tym słyszał sługa Twój? Pyta się Dawid. Panie Boże Izraela, daj znać o tym słudze Twemu. A Pan powiedział, wyruszy. A Dawid pytał jeszcze, czy mieszkańcy Kejli wydadzą mnie i moich ludzi w ręce Saula? A Pan rzekł, wydadzą. Tutaj są dwaj bohaterowie. Jeden król obecny, a drugi przyszły. Obaj są przekonani o tym, że Bóg jest po ich stronie. Dawid pyta się Boga, czy ma oswobodzić swoich braci z Judy, nad którymi znęcali się Filistyńczycy, którzy rabowali im zboże, podobnie jak dzieje się to dzisiaj na Ukrainie, tam gdzieś w Odesie, w okolicy, kiedy wiele zboża ukraińskiego znika. I mówi, mam iść, a Bóg mówi, idź. Ale ci żołnierze, którzy znali strategię, wiedzieli, że iść do miasta, które jest obwarowane, to jest iść do pułapki, dlatego że tam może Saul zaatakować i może i tam stąd trudno będzie uciec. Dawid też był żołnierzem, też wiedział, że to było niebezpieczne i znowu pyta się jeszcze raz. A Bóg mu mówi, idź. I oczywiście stało się to, co, o czym właśnie ci żołnierze myśleli. Kiedy Saul dowiaduje się, że Dawid razem ze swoimi żołnierzami jest w Kejli, mówi, tak, to na pewno Bóg przygotował taką okazję. Jaka była różnica między tym, co Dawid przeżył, a tym, co Saul przeżył? Dawid pytał się dwa razy Boga, a Saul pytał się swojego intelektu. Saul logicznie wywnioskował, że to musi być coś, co Bóg przygotował, aby wreszcie zajął i zabił Dawida. W tym była różnica, że Dawid dowiaduje się o tym, że idzie Saul i znowu przychodzi do Boga, aby w modlitwie razem z kapłanem pytać się, co ma czynić dalej. Logicznie mówiąc, obywatele Keli mieliby wyrazić wdzięczność Dawidowi za to, że ich wyswobodził od nieprzyjaciół, że mogą mieć znowu spokojny żywot i mieliby stanąć po stronie Dawida i nie pozwolić, aby Saul go zajął. Ale Dawid nauczył się, że coś więcej niż ludzka logika jest Boża rada, Boża mądrość. Nauczył się na Saulowi, że tyle razy zwyciężył bitwę dla niego, a jednak nie doczekał się wdzięczności od Saula. I spolegał więcej na Boga niż na ludzi. A Bóg mu mówi, mieszkańcy Keli nie będą cię bronić. I opuścił to, tą Kelię. I kiedy Saul dowiaduje się, że znowu jest na wolnym prostranstwie Dawid, że znowu nie można go złapać, wrócił się do domu. Wiecie, każdy tęskni po takim bezpiecznym miejscu. Chcemy go dla swojej rodziny, chcemy go dla społeczeństwa. Takie to bezpieczne miejsce, w którym nikt nam nie zagrozi. A ta Kejla jest niebezpieczna jeszcze w czymś więcej. Niebezpieczna w tym, że chcemy liczyć na nasze zasługi. Chcemy liczyć na to, że jednak to, co myśmy uczynili, miałoby spowodować, że będziemy się czuli dobrze, bezpiecznie. Że przecież obronią nas inni. Ale Bóg uczył Dawida czegoś, co miało wielkie znaczenie, od czego i my powinniśmy się uczyć. Te największe zasługi ma Jezus Chrystus. Te zasługi, które mają znaczenie dla naszego życia, to nie te nasze, ale Jezusowe, które dzisiaj przypominaliśmy sobie w pamiątce. Te zasługi dają nam bezpieczeństwo. Te zasługi nas będą prowadzić tymi właściwymi drogami, abyśmy nie błądzili, ale mogli iść do przodu. Liczyć ze zasługami to jest bardzo niebezpieczne. Kto więcej mógł oczekiwać na zasługi, jak nie Pan Jezus, kiedy był tutaj na ziemi? Uzdrawiał, karmił, budził zmartwych, nauczał, ofiarował się ludziom. A co ludzie? Obronili go, kiedy przyszli ci, co mu zazdrościli, co go nienawidzieli, a chcieli go ukrzyżować. Obronili go ci ludzie? Nawet ci najbliżsi. Nawet ten Piotr powiedział, nigdy tego człowieka nie znałem. Ci dalsi uciekli, schowali się gdzieś. Jezus nie liczył na ludzi, Jezus liczył na swojego Ojca. To, co czynił, czynił dla swojego Ojca. I dlatego to dzieło zbawienia jest tak głębokie, jest tak wielkie, takie, które żadna inna religia nie posiada. Cokolwiek czynił Jezus tutaj na ziemi, czynił z powodu swojego Ojca. I to jest nasz wzór, bracia i siostry. Kiedy Dawid tułał się po lasach, po jaskiniach, na pewno nie było to przyjemne, ale w ten sposób Pan Bóg szlifował to jego serce. To była ta najlepsza droga, to przygotowanie do tego, aby później był królem takim, jakim był. Nie musimy zawsze rozumieć to, jakimi drogami prowadzi nas Pan, ale On prowadzi nas doskonale. On prowadzi nas tak, jak najlepiej umie i daje nam to sens. Pewien kaznodzieja miał takie świadectwo, że w jego zborze te nabożeństwa przebiegały podobnie jak u nas. Zawsze była na początku pieśń, potem była modlitwa, potem chór śpiewał dwie pieśni, potem było takie słowo dla dzieci, opowiadanie i były chwały i później było kazanie i potem już był koniec. Ale w pewną niedzielę, kiedy chór zaczął śpiewać pierwszą pieśń, to on, ten pastor mówi, nagle czułem, jakby Bóg do mnie mówił, po tej pierwszej pieśni wystąp i powiedz krótko Ewangelię i zaproś ludzi do modlitwy. A on sobie powiedział, ale przecież Panie, to by wyglądało głupio. Nie jesteśmy przyzwyczajeni na to. Ewangelię będę dawał aż na końcu nabożeństwa. Chórzyści o tym nie wiedzą, nie są przygotowani. Może ich to wyprowadzić. Dlaczego bym miał zmieniać reguły, które zawsze tak mamy tutaj w tym zborze? Ale on znowu czuł i idź. I tak walczył na tym krześle sam ze sobą. Boże, jest to naprawdę Twoja myśl albo nie. Ale coraz więcej czuję, że Bóg to chce. I po tej pierwszej pieśni wystąpił, chór się patrzy, ale nie miał odwagi jeszcze cokolwiek powiedzieć, ale widział w tym w chórze jednego młodego człowieka, który przed kilku laty przyjął Jezusa, człowieka, który był pogrążony w alkoholu, w narkotykach. I tak się go zapytuje, nie chciałbyś powiedzieć krótkie świadectwo swojego życia? I później, kiedy ten człowiek zaczął mówić to swoje świadectwo, powiedział sobie, przecież nigdy nie słyszałem go tak płynnie mówić, jakby był przygotowany. I wtedy nabrał otuchy, żeby powiedzieć krótkie świadectwo ewangelizacji, zaproszenie do tego, aby ludzie, którzy są tutaj na tej sali, aby przyjęli Jezusa. I przyszło kilka tych ludzi do przodu. I nabożeństwo dobiegło do końca. Po dwóch dniach telefonowała jakaś pani i prosiła, czy byłoby możliwe zyskać tą pieśń tego chóru, że im się bardzo podobała i chcieliby też śpiewać tą pieśń w tym chórze. A przy okazji, kiedy telefonowała, powiedziała, wie pan, to było dla nas niesamowite przeżycie. Myśmy byli na urlopie i wstąpiliśmy do waszego zboru. Ale był to już ostatni dzień naszego urlopu i mieliśmy już czas, kiedy powinniśmy byli odjechać na lotnisko. I byliśmy smutni, że w połowie tego nabożeństwa będziemy musieli odejść. Że nie usłyszymy kazanie pastora. Ale nasz syn, który jeszcze się nie zdecydował dla Jezusa, który nie chciał do zboru chodzić, zrobił tam decyzję, oddał swoje życie Jezusowi. Duch Boży wiedział o tej rodzinie. Duch Boży wiedział, że nie zdążą słyszeć zaproszenia do modlitwy. Zależało mu na nim. I dlatego zmienił przebieg tego nabożeństwa właśnie po to, aby ten jeden człowiek mógł zrobić tą właściwą decyzję tam w tym zborze, w którym był po raz pierwszy. Pan Bóg czasami czyni rzeczy, którym nie rozumiemy, ale jeżeli to jest od Boga, zawsze to jest o życiu. Zawsze to jest o wzroście. O czymś, co później mamy jako gwarancję tego, że Jezus jest. Jezus mówi i my potrzebujemy być przygotowani na te zmiany. Potrzebujemy się słyszeć Go i pytać się Go: Panie, co chcesz? Amen.